Dobry wieczór, mówi Paryż. Radiów Mons International. Mamy dziś 12 czerwca. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studio realizujący audycję Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego, audycję Europa na co dzień Anny Benhart, kronikę salony i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. A oto nasz dziennik, który opracowałem wraz z Anną Benhart. Irlandczycy zadecydują w czwartkowym referendum o przyszłości traktatu lizbońskiego. Na Irlandię skierowane są oczy wszystkich pozostałych Europejczyków. Lokale wyborcze zamknięte zostaną o 9 wieczorem. GMT nie przewidziano publikacji sondaży, a liczenie głosów rozpocznie się dopiero w piątek rano. Pierwsze wyniki podane zostaną w piątek po południu. Napięcie jest duże od decyzji Irlandczyków, jedynych obywateli Unii wypowiadających się w tej sprawie na drodze referendum. Zależy przyszłość 495 milionów mieszkańców 27 krajów. 18 krajów UE już dokonało ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Oprócz Irlandii pozostało jeszcze 8. Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Republika Czeska, Cypr, Hiszpania i Szwecja. Kraje te nie podpierają się referendum, ratyfikacji dokonują przez głosowanie w parlamencie lub w senacie. Według ostatnich sondaży odsetek irlandzkich przeciwników traktatu z Lizbony gwałtownie rósł, a według jednego z badań zyskali oni nawet większość. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rezultatu. W ostatnich tygodniach w Irlandii zaobserwowano gorączkową działalność rozmaitych organizacji i stowarzyszeń przeciwnych dalszej integracji europejskiej, korzystających z doświadczeń Francji i Holandii sprzed 3 lat, kiedy to w podobnych referendach odrzucona została poprzednia, ambitniejsza wersja traktatu. Wśród zwolenników nie jest nacjonalistyczna partia Sinn Féin. Tak zwani noniści, termin zapożyczony z języka francuskiego, oskarżają Europę o przeróżne złe zamiary, przede wszystkim o godzenie w demokrację irlandzką i próbę złamania jej tradycyjnej neutralności. W poprzednim referendum w roku 2001 Irlandczycy o mało nie storpedowali traktatu nicejskiego i rozszerzenia Unii o kraje Unii Środkowej, idąc do urn zaledwie w 35%. Traktat przyjęto w drugim głosowaniu, co jednak było surowo krytykowane. Politycy irlandzcy są zdania, że tym razem poprawki nie będzie. Tu Paryż, RFI. W Paryżu, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym przy Avenue Kleber w pobliżu Łuku Triumfalnego, kończy się światowa konferencja dotycząca pomocy dla Afganistanu. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy ogłosił podwojenie pomocy francuskiej do sumy 107 milionów euro w okresie 2008-2010. Wielka Brytania wypłaci zaś na odbudowę kraju 600 milionów funtów do roku 2013. Według Sarkozy'ego pomoc przeznaczona będzie na rozwój rolnictwa i służby zdrowia. Francja pozostanie w Afganistanie dopóki to będzie konieczne, by zwyciężyć, gdyż nie wolno ustąpić przed terroryzmem, powiedział prezydent na otwarciu konferencji, której przewodniczy wraz z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem. Pani Condoleezza Rice, amerykański sekretarz stanu, oświadczyła już wczoraj w samolocie lecącym do Paryża, że Stany Zjednoczone wypłacą Afganistanowi w okresie 2008-2009 10 miliardów dolarów. Ogółem kraje uczestniczące w paryskiej konferencji zobowiązały się do wypłacenie Afganistanowi 13 miliardów dolarów. Na konferencji prezydent Hamid Karzaj przedstawił ambitny plan rozwoju kraju opiewający na sumę 50 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. Szef afgańskiej dyplomacji Ranjin Dadiar Spanta zapowiedział w Paryżu bezlitosną walkę w Afganistanie z wszelkiego rodzaju korupcją zżerającą ten kraj. Depesze przypominają, że w Afganistanie jest obecnie ponad 70 tysięcy żołnierzy służących w wojskach ISAF. Wśród nich są i Polacy. W konferencji udział bierze 67 krajów i 17 organizacji międzynarodowych. Przewodniczą jej wspólnie Nicolas Sarkozy i Ban Ki-moon. Kraje uczestniczące domagają się od władz afgańskich w zamian za pomoc aktywniejszej i skuteczniejszej walki z korupcją właśnie. Dodajmy do tych informacji i tę, że stacja paryskiego metra Kleber zamknięta była przez cały czas trwania konferencji, a pobliskie uliczki Paryża zamknięte dla ruchu kołowego, co spowodowało niezły bałagan w 16 dzielnicy Paryża. O tej paryskiej konferencji powie też w dzisiejszej audycji Euronet z Paryża Anna Benhart. Tu Paryż, RFI, to dalszy ciąg wiadomości. Podczas wspomnianej wypowiedzi w samolocie wjeżdżającym ją do Paryża pani Condoleezza Rice zaapelowała także do władz w Teheranie o jak najszybszą odpowiedź dotyczącą propozycji 6 krajów negocjujących z władzami irańskimi ich program nuklearny wzbogacania uranu do potrzeb ewentualnego skonstruowania bomby atomowej. Stany Zjednoczone, które nie utrzymują z Iranem stosunków dyplomatycznych od prawie 30 lat, nie zamierzają wysłać do Teheranu swego przedstawiciela na kolejne dyskusje, które ma tam prowadzić wkrótce szef dyplomacji europejskiej Javier Solana, stojący na czele delegacji wspomnianej Wielkiej Szóstki, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin, Rosji i właśnie Stanów Zjednoczonych. Wypowiadając się na temat Libanu, pani Rice wyraziła nadzieję, że Francja będzie przekazywała właściwe wiadomości Syrii oraz Libanowi w sprawie prowadzonych negocjacji pokojowych z Izraelem. Condoleezza Rice wyraziła też nadzieję, że uda się wykorzystać dobre stosunki, jakie z prezydentem Syrii, Basharem al-Assadem, utrzymuje prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Tu Paryż, RFI. Prosto z konferencji na temat Afganistanu w Paryżu do Rzymu przyleciała żona prezydenta George'a Busha, Laura. Prezydent USA spotkał się już z premierem Włoch, Silvio Berlusconi. Rozmowa dotyczyła głównie Iranu i Afganistanu. W piątek para prezydencka przyjęta zostanie w Watykanie przez papieża Benedykta XVI, a potem przybywa do Paryża. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie domaga się usunięcia ze stanowiska szefa przedstawicielstwa ONZ w Kosowie Niemca Joachima Ruckera, który zdaniem Moskwy w sposób skandaliczny stara się, aby pomniejszyć rolę ONZ w tym regionie.
W czwartek wieczorem spotykają się w Brukseli ministrowie obrony państw NATO w programie rozmów Delikatna kwestia Kosowa. W niedzielę, 15 czerwca, zacznie obowiązywać konstytucja w tym nowym państwie europejskim. Żołnierze z międzynarodowych oddziałów ONZ-owskich, pełniący od 1999 roku misję pokojową w dawnej prowincji serbskiej, mają przekazać swe obowiązki miejscowym władzom, a także reprezentantom Unii Europejskiej, którzy w ramach misji EULEX pomagać będą przedstawicielom policji i wymiaru sprawiedliwości na miejscu. Wcześniej oficjalny list do rządu w Pristinie wysłał sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon, informujący o przekształceniu misji ONZ-owskiej. Moim zamiarem jest rekonfiguracja struktury i zakresu międzynarodowej cywilnej obecności, tak aby Unia Europejska mogła odegrać operacyjną rolę w Kosowie zgodnie z rezolucją nr 1244 RB ONZ. Napisał sekretarz generalny, który, jak czytamy w depesze AFP, zwlekał z listem w związku z ostrym sprzeciwem Rosji wobec niepodległości Kosowa. ONZ-owscy żołnierze powinni pełnić swą funkcję jeszcze przez jakiś czas, gdyż europejskie oddziały nie będą w pełni operacyjne wcześniej niż za 3 miesiące. O tym właśnie toczyć się będą rozmowy w Brukseli, gdyż NATO chce uniknąć sytuacji, w której jego żołnierze będą musieli przejąć na siebie obowiązki policji. Nie chcemy, aby nasi żołnierze znaleźli się na pierwszej linii. Nasi żołnierze nie są do tego przygotowani ani odpowiednio wyszkoleni, powiedział rzecznik prasowy NATO. Obecne problemy żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego dokładają się do całej serii kłopotów związanych z Kosowem. Część członków NATO, jak na przykład Hiszpania, nie uznała ogłoszonej jednostronnie niepodległości. Trudne więc w tej sytuacji jest ustalenie planu na po 15 czerwca, czyli po wejściu w życie konstytucji w Kosowie. Dodatkowe napięcie stwarza turecko-cypryjski konflikt przeszkadzający w sformalizowaniu współpracy z misją Unii Europejskiej. W terenie wszystko jednak dobrze się odbywa, zapewnił jeden z dyplomatów w Brukseli. W każdym razie ministrów obrony NATO czeka w piątek jeszcze jedno trudne zadanie. Mają się spotkać z rosyjskim kolegą. Niepodległość Kosowa, europejska obrona, tarcza antyrakietowa, Gruzja to tylko kilka tematów, na które w zupełnie odmienny sposób patrzy Moskwa i członkowie NATO.
Dodajmy do tych informacji, że Pristina ma już kosowski hymn. Na razie jest on bez słów, by, jak piszą depesze, nie urazić serbskiej mniejszości mieszkającej w tym kraju. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Były prezydent Francji Jacques Chirac otrzymał na Kremlu z rąk prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa najwyższą rosyjską nagrodę państwową w wysokości 5 milionów rubli, czyli około 137 tysięcy euro. W uzasadnieniu przyznania nagrody prezydent Rosji powiedział, że przyznana ona została za szerzenie poza granicami Rosji rosyjskiej kultury. Depesze przypominają, że w młodości Jacques Chirac przetłumaczył na język francuski Eugeniusza Oniegina, Aleksandra Puszkina. W roku ubiegłym nagrodę tę otrzymał Aleksander Sołżenicyn, ale była ona pięciokrotnie niższa i wynosiła tylko 1 000 000 rubli. Były prezydent Francji odebrał nagrodę pod czujnym okiem Władimira Putina, Michaiła Gorbaczowa i prorosyjskiego przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Depesze przypominają, że za czasów prezydentury Putina ten ostatni otrzymał w 2006 roku z rąk Chiraca Legię Honorową. Wzbudziło to wówczas we Francji liczne głosy protestu z powodu wzrastającej represji w Rosji, a zwłaszcza w Czeczenii. Szef opozycji w Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, zatrzymany został podczas kontroli dokumentów przy zaporze policyjnej w środkowej części kraju. Tsvangirai jechał właśnie na miting wyborczy. Już go wypuszczono. Tymczasem Joseph Msika, wiceprezydent Zimbabwe, oświadczył na łamach reżimowego dziennika The Herald, że głosowanie na kandydata opozycji w drugiej turze wyborów prezydenckich 27 czerwca będzie aktem wojny. Prezydent Afryki Południowej Thabo Mbeki, jeden z najwierniejszych stronników Mugabego, wykrztusił wreszcie słowa zaniepokojenia sytuacją w Zimbabwe. W przyszłym tygodniu udaje się do tego kraju przedstawiciel ONZ. W wieku 87 lat zmarł w Paryżu aktor Jean Desailly. Grał on na deskach paryskich teatrów, a także w wielu filmach, m.in. w Gładkiej skórze François Truffaut. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem prasy francuskiej.
Dzienników nie ma dzisiaj w kioskach, a choć niektóre z nich publikują wersje internetowe, warto chyba oświecić polskich słuchaczy i czytelników w kwestii przyczyn i podłoża tego konfliktu. Wynika on z sytuacji jedynej w swoim rodzaju wśród wielkich krajów demokratycznych. Mało kto wie mianowicie, że monopol na druk prasy ma we Francji komunistyczny związek zawodowy CGT, a w dziedzinie kolportażu w sytuacji zbliżonej do monopolistycznej znajduje się organizacja kontrolowana de facto przez ten związek NMPP. Dzisiejszy strajk w łonie tej firmy ogłoszony został przez wspomniany związek. Dyrekcja przewiduje tam bowiem poważną redukcję zatrudnienia na tle kryzysu prasy francuskiej. Rzecz w tym, że to właśnie monopol leży u podstawowego kryzysu, który nie zaczął się wczoraj, lecz trwa od ponad 60 lat, a dokładnie od roku 1944, gdy generał de Gaulle oddał komunistom władzę nad prasą. W roku 1946 było we Francji 206 dzienników. Już po 8 latach liczba ta spadła do 135. Dzisiaj jest ich 80. Wystarczy wziąć do ręki te francuskie dzienniki i porównać je z prasą krajów ościennych, niemiecką, angielską, a także prasą polską, by się przekonać, że dzienniki francuskie są wielokrotnie cieńsze i wielokrotnie droższe, a ich zawartość, łagodnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. Stan ten nie ulega poprawie, co wiemy doskonale my właśnie, przygotowujący dla Państwa od 26 lat przeglądy prasy codziennej i tygodniowej. Wystarczy jedna liczba, by sytuację tę wyjaśnić. To monopolizm. Monopolistyczny związek narzuca pracodawcom płace, które ich dławią. Płace drukarzy przekraczają 80% kosztów produkcji prasy francuskiej. W wydawnictwach książkowych odsetek ten wynosi 35%. Wszelkie próby wyrwania się spod związkowego monopolu kończą się dla dzienników fatalnie. W roku 1992 wydawnictwo publikujące bardzo popularne gazetki wyścigowe próbowało zmienić drukarnię, by obniżyć koszta. Drukarze zrzeszeni w CGT zastraszyli niezależne firmy, wymuszając na nich odmowę przyjęcia tego kontraktu. Gdy zaś firma spróbowała zwrócić się do drukarni spoza systemu, została napadnięta i zmuszona do podpisania umowy korzystnej dla CGT. Przez kilka miesięcy gazetki przez nią wydawane nie ukazywały się w ramach represji. Gdy 6 lat temu pojawił się na rynku bezpłatny dziennik Metro, jego kolporterzy, oczywiście spoza władzy związku i podległej mu firmy, padli ofiarą licznych napaści ze strony kolegów po fachu, a wyłamujące się spod monopolu drukarnie i firmy kolportażowe były napadane i okradane. Związek ma na koncie inne jeszcze wyczyny, które pomimo swego jawnie przestępczego charakteru nigdy nie kończą się w sądzie. W roku 1987 policja odkryła i zlikwidowała zorganizowaną kradzież papieru przeznaczonego dla prasy krajowej. 5% owego papieru, w sumie 200 ton, związek wysyłał od lat nielegalnie na Kubę. Ówczesny magnat prasowy Robert Herson, właściciel m.in. Le Figaro, ofiara kradzieży, nie złożył skargi w obawie przed zablokowaniem przez związek całej działalności wydawniczej. Kilka lat później dyrekcja wspomnianej firmy kolportażowej kontrolowanej przez komunistów odkryła w magazynach w Saint-Ouen pod Paryżem skład broni. 5000 sztuk wykradzionych i złożonych tam w okresie kryzysu i upadłości w latach 80. produkującej broń firmy Manufrance Saint-Étienne. Broń miała posłużyć w celach rewolucyjnych. Dyrekcja NMPP także nie złożyła skargi, a skandal zdławił ówczesny rząd socjalistyczny Mitterranda, by nie prowokować syżyty. W dniu wczorajszym wydawcy największych dzienników wychodzących we Francji opublikowali na swoich łamach list otwarty do tych, którzy chcą zabić krajową prasę codzienną. Dotychczasowe doświadczenia nie pozwalają sądzić, że apel ten zostanie wysłuchany. Dodajmy jeszcze, że na czołówkach wydań internetowych pojawiają się przede wszystkim dwa tematy. Pierwszy z nich to oczywiście dzisiejsze referendum europejskie w Irlandii, któremu Liberation poświęca okładkę i obszerny materiał wewnątrz numeru. Drugi temat to oficjalne zaproszenie prezydenta Syrii Bashara al-Assada na uroczystości 14 lipca w Paryżu. Gest zmierzający do ocieplenia stosunków z Damaszkiem zamrożonych przez Jacquesa Chiraca po zamachu na Rafika Haririego w Libanie, za co odpowiedzialność ponoszą notorycznie syryjskie służby specjalne. Jak pisze Le Figaro, Assad każe się prosić. Nie potwierdził jeszcze swego przybycia do Paryża ani udziału w przeddzień uroczystości w konferencji przywódców państw śródziemnomorskich, drugiej sercu Sarkoziego. Zaproszenie to, pisze Libération, wzbudziło konsternację i oburzenie zarówno w szeregach libańskiej większości antysyryjskiej, co wśród francuskich obrońców praw człowieka, a także dyplomatów. Ci nie zapomnieli zamordowania w roku 1981 francuskiego ambasadora w Bejrucie, Louis de Lamara, czego dopuścił się ojciec obecnego prezydenta Hafez el-Assad. W komentarzu redakcyjnym dotyczącym referendum irlandzkiego Libération przypomina, ile tygrys celtycki zawdzięcza Europie, która przyniosła Irlandii bezprzykładny boom gospodarczy. Nie ma jednak co zarzucać Irlandczykom niewdzięczności, pisze dziennik, wypominając rodakom rok 2005 i odrzucenie przez nich konstytucji europejskiej w podobnym referendum. Niestety, podkreśla komentator dziennika, to kolejny objaw choroby, którą Bruksela ignoruje. Europejczycy gniewają się na Europę. Konieczna jest terapia, więcej przejrzystości, mniej elitarności, mniej biurokracji. Tylko tak uda się rozbroić dawne strachy, utratę suwerenności czy niekontrolowaną imigrację. Irlandia to jedyny kraj, który zdecydował się na demokratyczne referendum. Głupio by wyszło, podkreśla Libération, gdybyśmy musieli teraz tego pożałować.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kandydatów dwóch, Stany Zjednoczone jednej, choć liczba stanów w Stanach wiadoma i choć wiadomo, które stany wolą republikanów, a które demokratów, to jednak kandydaci na prezydenta USA starają się już od teraz rozpoczynać łowy na terenie przeciwnika, czytamy w Le Monde. Dlatego Barack Obama nie przypadkiem wybrał Virginię i Północną Karolinę na miejsce swoich pierwszych spotkań przedwyborczych jako oficjalny kandydat demokratów. Oba te stany głosują na republikanów konsekwentnie i uparcie. Od ponad 30 lat żadnemu z kandydatów demokratycznych nie udało się tych stanów zdobyć. Barack Obama liczy na masową mobilizację czarnoskórego elektoratu, na masowe wpisywanie się na listy wyborcze młodych Amerykanów, którzy postawią na niego. Z kolei John McCain liczy na głosy białych robotników w Pensylwanii i w Michigan. Z obliczeń specjalistów w obu sztabach wyborczych do najbardziej zajadłej walki dojdzie w Stanach Colorado, Nevada i Nowy Meksyk. Barack Obama musi starać się przekonać wyborców pochodzenia południowoamerykańskiego, czyli amerykańskich latynosów, do tego, że naprawdę nie jest gorszy od Hillary Clinton. Jesteśmy świadkami zasadniczej zmiany w amerykańskim pejzażu wyborczym. Tegoroczne listopadowe wybory w USA będą przebiegać zupełnie inaczej niż wybory w roku 2000 i 2004, czytamy w Le Monde. A poza tym, czytamy w tym samym paryskim dzienniku, kolejne wymiany szykują się na Kubie. Wymiany i zmiany. Za Fidela, zgodnie z podstawowym z założeniem zdrowej gospodarki komunistycznej, wszyscy pracownicy państwowi, innych nie było, na Kubie zarabiali równo. Zarabiali źle, ale równo. Po odejściu Fidela zaczęły się dziać na Kubie dziwne rzeczy. Kubańczycy mogą już kupować telefony komórkowe i abonamenty do nich. Mogą nawet wynajmować pokoje w kubańskich hotelach i pozwalać sobie na wiele innych nieoczekiwanych przyjemności. A teraz dochodzi jeszcze jeden rewolucyjny wstrząs. Jedni będą mogli zarabiać więcej, a inni będą zarabiać mniej. I wielkość pensji zależeć będzie od wkładu i jakości pracy. Na Kubie stopniowo, ale jednak wraca nowe.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
We Francji odbywa się międzynarodowa konferencja w sprawie pomocy dla Afganistanu. Rząd w Kabulu przygotował ambitny plan rozwoju państwa, na realizację którego potrzebować będzie ponad 50 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. Plan ten został przedłożony przedstawicielom 80 państw i organizacji międzynarodowych, którzy przybyli na jednodniowe spotkanie do Paryża. W centrum dyskusji nie tylko sprawy finansowe, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo i zarządzanie. Otwierając konferencję, prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział:
La France maintiendra son engagement en Afghanistan.
Francja będzie zaangażowana w Afganistanie tak długo, jak będzie to potrzebne, aby osiągnąć zwycięstwo. Nie opuszczamy rąk wobec terrorystów. Nie poddajemy się oprawcom. Zapowiedziałem to już w grudniu w Kabulu podczas wizyty z Bernardem Kushnerem i uroczyście potwierdzam to tutaj wobec was wszystkich. W porozumieniu z rządem afgańskim postanowiliśmy przyznać dodatkową pomoc na szkolenie armii afgańskiej i zapewnienie bezpieczeństwa. Instruktorzy francuscy są już na miejscu, a dodatkowy batalion zostanie wysłany latem tego roku do wschodnich prowincji. Ta obecność wojskowa jest konieczna, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem, by zapewnić rozwój ekonomiczny i społeczny w Afganistanie. Te dwie rzeczy są nierozłączne i dlatego chciałem tutaj poinformować o zwiększeniu wkładu francuskiego w odbudowę kraju. Pomoc francuska zostanie podwojona i przeznaczona w pierwszej kolejności na rolnictwo i służbę zdrowia.
Cette aide française et elle sera consacrée en priorité à l'agriculture et à la santé.
O bezpieczeństwie w Afganistanie mówił już wcześniej minister obrony Hervé Morin.
Problemu nie rozwiążemy przez wzmocnienie obecności wojskowej na miejscu, lecz przede wszystkim zapewniając maksymalne bezpieczeństwo Afganistanu. Wtedy będzie można doprowadzić do tego, że warunki pozwalające na rozwój kraju zostaną spełnione. Jeżeli jest jakaś walka sprawiedliwa, to jest walka w Afganistanie. To walka z talibami, walka z terrorystami. Demokracja została zaprowadzona w tym kraju. Po raz pierwszy kobiety mogą głosować. Jesteśmy odpowiedzialni za sytuację w Afganistanie i jest to w naszym własnym interesie. Stworzenie z tego kraju zaplecza dla terroryzmu światowego oznacza zagrożenie dla naszego własnego bezpieczeństwa.
C'est mettre en place les éléments qui menacent notre propre sécurité.
Na pytanie, kiedy Francja wycofa swe oddziały z Afganistanu, jak zapowiadał Nicolas Sarkozy w czasie kampanii wyborczej po objęciu urzędu prezydenta, wręcz przeciwnie, wysłał dodatkowe oddziały, minister obrony odpowiada:
Partir, c'est échouer. Si vous n'avez pas vocation à rester éternellement en Afghanistan, ça veut dire
wyjechać, to znaczy ponieść klęskę. Jeżeli nie chce się zostać w Afganistanie na zawsze, to znaczy trzeba podjąć maksymalny wysiłek. Jeżeli podejmowane wysiłki są takie sobie, to oznacza, że nigdy się nie wyjdzie z Afganistanu. Jeżeli społeczność międzynarodowa postanowi zrobić wszystko, aby Afganistan mógł wziąć los we własne ręce, to zwiększamy szanse na to, że będziemy mogli wkrótce opuścić ten kraj. W każdym razie misje pokojowe międzynarodowych oddziałów, misje stabilizujące są zawsze misjami długotrwałymi. W innych krajach, dla przykładu, takie misje trwają już od 20-30 lat, jak na przykład w Libanie. Jeżeli chcemy wycofać pewnego dnia oddziały z Afganistanu, społeczność międzynarodowa musi się zmobilizować już teraz, mając na uwadze perspektywę wyjazdu kiedyś i pozostawienie Afganom zarządzania własnym krajem.
Si nous voulons faire en sorte qu'un jour nous puissions partir, il faut que la communauté internationale fasse l'effort maximum maintenant, dans la perspective un jour en effet de partir et de laisser aux Afghans le soin de gérer leur propre pays.
Poprzednia konferencja dotycząca pomocy dla Afganistanu, która odbywała się w lutym 2006 roku w Londynie, zakończyła się zawarciem paktu dla Afganistanu. Obiecano wtedy ponad 10 miliardów dolarów pomocy, ale tylko część tych funduszy dotarła na miejsce i została dobrze z pożytkiem wykorzystana. Koordynacja pomocy międzynarodowej to jeden z głównych punktów konferencji paryskiej, dlatego też w programie figuruje wzmocnienie roli specjalnego wysłannika ONZ-u, który będzie nadzorował wykorzystanie przychodzących do Afganistanu pieniędzy. Głównym darczyńcą są Stany Zjednoczone, które przyznały 15 miliardów dolarów, ale wkład wielu państw europejskich, jak Francji, Wielkiej Brytanii czy Norwegii, został też znacznie powiększony. Afganistan w 90% zależy od pomocy z zewnątrz, a głównymi punktami w budżecie jest odbudowa infrastruktury i bezpieczeństwo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Jak co roku oranżeria Pałacu Luksemburskiego i sąsiadujące z nią partie ogrodu goszczą wystawę z cyklu Arsena. Co roku innej osobistości Senat powierza zadanie zagospodarowania tych prestiżowych przestrzeni dziełami wybranych przez nią artystów, pozostawiając jej pełną swobodę, przy założeniu jednak, że wystawa ma odzwierciedlać urozmaicenie współczesnej twórczości. Tym razem podjęła się tego zadania Chantal Menesson, przewodnicząca Biennale DC w podparyskim mieście Issy-les-Moulineaux, zapraszając 40 twórców i jako gości honorowych Filipa Favier i Roberta Comba. Ekspozycja składa się z czterech części, wyraźniej zaznaczonych niż w ubiegłym roku. Oranżeria, gdzie dominuje malarstwo, rzeźby w ogrodzie, współgrające lub skontrastowane z roślinnością, dzieła zestawione z galerią posągów francuskich królowych wokół Wielkiego Basenu oraz rzeźby i instalacje w Alei de la Croix, łączącej oranżerię z Pałacem Luksemburskim. Wiele z rozstawionych w ogrodzie luksemburskim dzieł zaskakuje przechodniów i spacerowiczów swą pstrokacizną, skalą, jak w wypadku głowy proroka Louisa d'Herbray, albo przez kontrast z otoczeniem, ale nie ma w tym żadnej prowokacji. Do ich obecności można się bardzo szybko przyzwyczaić, może nawet za szybko. Niektóre, jak wstążki, którymi ozdobił drzewa Jean-Marie Sicard, albo plantastyki, sztuczne rośliny Christophe Dalleckiego, prędko stają się tylko dekoracją. Niektóre rzeźby trącą banalnością. W sumie jednak objęta wystawą część ogrodu jest w naturalny sposób zamieszkała przez te dzieła. Warto od razu zaznaczyć, że wystawa ta nie spotkała się wcale z dobrym przyjęciem krytyki paryskiej. Komisarz, wspomniana Chantal Menesson, nie znalazła łaski w jej oczach, podkreślając, że pragnęła ukazać żywotność malarstwa. To dziwne, mówi ona. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do najrozmaitszych technik obrazu propagowanych przez telewizję, internet i tym podobne. Dlaczego wciąż pada pytanie akurat o miejsce malarstwa w dzisiejszym świecie? Tak jakby nie wystarczał fakt, że wciąż uwodzi ono młodych twórców. Wystawa nie ogranicza się zresztą wcale do malarstwa ani do tradycyjnych jego technik. Przeciwnie, wykorzystuje zjawisko mieszania wszelkich technik, stylów i rodzajów w imię wolności twórczej, wielojęzyczność sztuk plastycznych, której początek pani komisarz widzi w ruchu wolnej figuracji z lat 80. Dlatego gościem honorowym wystawy jest główny przedstawiciel tego kierunku, Robert Combat, którego monumentalna donica z wystającym z niej pękiem barwnych nóżek jest emblematem wystawy. Nawiązaniem do galerii posągów tak charakterystycznych dla XIX-wiecznych parków, a tutaj do galerii francuskich królowych, jest instalacja Guy Ferrera, 9 figur z brązu tworzących litery słowa tolerancja. Niestety instalacja ta nie poraża głębią myśli. Dowcipniejsze są ażurowe wraki łodzi od Ile de Frasinet, czy też sunące pozornie po powierzchni wody, również ażurowe korabie z wikliny i bambusu artystki o pseudonimie Polska. Wspomnijmy też o bywalcu Arsena. Pijany poeta to tytuł rzeźby Axela Cassela, wybitnego niemieckiego artysty osiadłego w Normandii, który wystawiał w tym samym miejscu w ubiegłym roku. Ta figura z brązu składa się z nałożonych na siebie częściowo baniastych skorup. Siłą tej wystawy, dostępnej każdemu spacerowiczowi, jest jej bezpretensjonalność. Pani komisarz nikogo nie poucza, nie narzuca takiego czy innego kierunku czy doktryny, lecz pokazuje to, co jej się podoba w dzisiejszej twórczości, starając się o swoiste urozmaicenie oferty. Z drugiej zaś strony, wystawione dzieła zdają się wyrażać szczerą satysfakcję czy nawet radość ich twórców z tego wzajemnego obcowania. Czy można zarzucić wystawie bezkonfliktowość?
RFI.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
W pierwszej części rozważań o modzie zatytułowanej Moda, sztuka czy snobizm zastanawialiśmy się nad tym, czy rzeczywiście ta dziedzina działalności człowieka ma swoją muzę i czy słusznie uznawana jest za jedną z form artystycznego istnienia białka. Zadumaliśmy się nad chłodem bijącym od modelek o kamiennych twarzach paradujących jak zlodowaciałe marionetki na wybiegu oraz nad tym, jak to się dzieje, że modnisie tracą samokrytykę co do swoich możliwości wyglądu i ślepo podążają za skinięciem paluszka przez dyktatora mody. Dokonaliśmy porównania między psychologicznym aspektem mód dyktujących to, co się pojawia na naszych talerzach i to, co wkładamy na grzbiet. Dzisiaj tych rozważań część druga. Przyjrzyjmy się modzie w Paryżu. Nie rościmy sobie przy tym pretensji do rozprawek historycznych, mimo to sięgnijmy do renesansu. Paryż już w tej epoce był miejscem, gdzie konsumpcja stała na pierwszym miejscu. Bo umówmy się, modą zajmuje się ten, kto konsumuje, a konsumuje ten, kogo na to stać. Bogate mieszczaństwo, do którego należało 40% ziem dookoła miasta, to stamtąd płynęła żywność do stolicy, lubowało się w luksusie. Paryż XVI stulecia należał do europejskiej czołówki ośrodków handlowych i tylko Lyon bił go na głowę w działalności bankowości. Paryscy mieszczanie budowali wspaniałe pałace, opływali w dobrobycie i nie żałowali kiesy na rozrywkę i nastroje. Importowali futra i przedniej jakości jedwab, ale także taniutkie i nietrwałe jedwabie z Florencji, z Genui, bo jak zauważył pewien przybysz ze słonecznej Italii, Francuzi łacno się nudzą, kiedy przyjdzie im nosić ten sam strój zbyt długo. A przecież właśnie ten nastrój nudy i ta postawa szybkiej zmiany są fundamentem, na którym wyrasta moda. W czasach czterech muszkieterów kobiety nosiły ściśle przylegające do ciała suknie w ich górnej części. Powodzeniem cieszyły się sztruks, jedwab, futra, przepasne peruki, biżuteria, perfumy kryjące brak łazienek i kapelusze z ogromnymi piórami, co najlepiej pokazują na filmach panowie D'Artagnan, Athos, Porthos i Aramis, zamiatając nimi kurz z drogi. W każdej epoce w Paryżu obowiązywała zasada: takim cię piszą, jakim cię widzą. Nie inaczej zaiste było w czasach restauracji, wszak to sam mistrz pióra Honoriusz Balzac pisał, że społeczeństwo wyraża się w sposobie ubierania. Wszak Lucien Chardon, prowincjusz niepozbawionej inteligencji, który rozumiał stołeczne mechanizmy społecznej akceptacji, aby odnieść sukces nad Sykwaną, nosił się jak paryski dandys. Tyle tylko, że mając prowincjonalne spojrzenie na modę, nosił to, co przestało być szykiem elit i stawało się modne wśród proletariatu. Trafił kulą w płot. Do opery wpuścić go nie chcieli, bo to, co nosił na sobie, było biletem wstępu, otwierającym wrota sezamu, w którym czarowało bogactwo elitarnych kręgów Paryża. Albo odwrotnie. Trzeba być na bieżąco, biec za modą, za trendami, gnać u boku dyktatorskich palet barw, kształtów i fasonów, by nadążyć, by nie zostać w tyle. Tak było za Balzaca, tak jest i teraz, i dla wielu ówczesnych i współczesnych, nie tylko w wieku nastoletnim, staje się do racją bycia, czyli racją życia. Za Balzaca obydwie płcie nosiły się w pewnym sensie identycznie. Wąska talia, wypchane biodra lub bioderka, wysoki obcas. Według ówczesnych kronikarzy dziewczyny z robotniczych rodzin starały się jak mogły dogonić modę, która w tym przypadku, biorąc pod uwagę jej niebywałe ubezwłasnowolnienie estetyczne ofiar, odsłania swoje demokratyczne oblicze. Mianowicie chlasta porówno, czy to arystokratka, czy sufrażystka, sterana praca, włókniarka, czy panna frotująca posadzki salonów, kelnerka czy niania. Każda chciała być modną i wyglądać tak, jak tego wymagały obowiązujące kanony. Dziewczyny z robotniczych rodzin XIX-wiecznego Paryża widać było, że noszą na sobie liche, tanie ciuchy, ale ciuchy wyglądały ładnie i elegancko. Przemysł produkował jak oszalały, ale jakość na tym nie cierpiała. Ponoć paryskie wstążki należały do najbardziej gustownych na świecie. To w tej epoce moda zaczęła się kojarzyć z konkretnymi nazwiskami. Ubierać się trzeba było u Palmeira, a kapelusze kupować u Herbeau. To był dopiero początek zjeżdżalni, której na imię stolica mody. Po jej zakrętach świat zaczął gnać na łeb, na szyję, nie bacząc na mordercze wiraże. Moda na kankana, moda na szampana, król Anglii przedzierający się przez mgły i wzburzone fale kanału La Manche, aby posiedzieć w kabarecie Montmartre. Dzięki innemu Anglikowi, Worthowi, który jest twórcą haute couture, to jeden z takich paradoksów w historii, hymn korony brytyjskiej, God Save the Queen, albo King, jak kto woli, miał skomponować Francuz dla dworu Wersalu, ale tam się nie spodobał, więc autor sprzedał utwór Anglikom. A zatem jednym z paradoksów jest i to, że słynną paryską haute couture wymyślił syn Albionu. Co więcej, to w jego domu mody ubierała się cesarzowa Eugenia. To były czasy drugiego cesarstwa. Panowie musieli być ubrani na czarno, panie nosiły na sobie kilometry bogatych materiałów upiętych w najróżniejszy sposób. Dziennik La Vie Parisienne informował o tym, co jest modne, a co nie, i spełniał identyczną rolę jak odbierające czytelniczkom dech pytaniem, czy nadążają za najnowszymi trendami pisma z gatunku L, czy twój styl. Jak się wydaje, tematu nie udało nam się wyczerpać, a zatem czeka nas kolejny, trzeci odcinek rozważań na temat mody. W słowniku potocznej polszczyzny wydanym przez PWN nie ma słowa moda. Są takie wyrazy jak model i modelka, co oznacza klienta lub panienkę w jakiś sposób odmienny od średniej krajowej. Czy to jeśli chodzi o strój, o sposób bycia, czy też przede wszystkim o to, co się w życiu robi i jakim postawom się hołduje. W leksykonie kultury amerykańskiej pod hasłem fashion figuruje nazwa Alei Mody, nadana częścią ulic na 7 Alei w Nowym Jorku. W swingującym Londynie serce mody było na Carnaby Street, której ucieleśnieniem była Twiggy. Wzorzec mody, chociaż nie Sèvres, tak jednak inny od kształtów tycjanowskiej Wenus czy kobiet Rubensa, albo nawet panny Larry Croft uganiającej się w skąpym staniku, ale za to z parą rewolwerów po ekranie gier komputerowych. W Paryżu sklepy wielkich domów mody porozsiadały się jak foki znoszące złote jajka na ulicach i alejach w pobliżu pól elizejskich. Wielki minister Ludwika XIV, Colbert, powiadał, że moda jest tym dla Francji, czym kopalnie złota, dodajmy w Nowym Świecie, są dla Hiszpanii. Teraz można zrozumieć to boleśnie obdarte z ludzkich uczuć oblicze modelek na wybiegu. Blask złota, blask mody. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Piramida Luwru, imponująca budowla ze stali i szkła, ukończyła 20 lat. Jej konstrukcja zakończyła się w 1988 roku, a uroczysta inauguracja odbyła się rok później, w 200. rocznicę rewolucji francuskiej. Piramida jest dziełem architekta amerykańskiego pochodzenia chińskiego Yeo Ming Peja, laureata nagrody Pritzkera, i zaprojektowana została na osobiste życzenie byłego socjalistycznego prezydenta Francji François Mitterranda. Ta budowla wysokości 22 metrów, złożona ze stalowych obręczy oraz 739 rombów i trójkątów szklanych, mająca proporcje słynnej piramidy w Gizie w Egipcie, wzniesiona została na podwórzu Karuzel przed gmachem Luwru i szybko stała się emblematem tego najsłynniejszego i najbardziej odwiedzanego muzeum na świecie. Piramida otoczona jest przez trzy mniejsze szklane piramidki, a w podziemiach zbudowana została ich piąta odpowiedniczka. 20 lat temu konstrukcje te wywołały wielką polemikę. Wiele osób sądziło, że ich futurystyczne sylwetki nie pasować będą do klasycznego XVII-wiecznego otoczenia. Dzisiaj wszyscy się do nich przyzwyczaili i nikt nie pamięta już zarzutów o faraońskie ambicje stawianych prezydentowi Mitterrandowi. Piramida Luwru stanowi część projektu Wielkiego Luwru, czyli szeroko zakrojonego planu rozbudowy muzeum, w ramach którego poszerzono muzeum o budynek, który przed przeprowadzką do dzielnicy Bercy zajmowało Ministerstwo Finansów. W 2007 roku Luwr przyjął 8,5 miliona zwiedzających i ma wiele projektów na najbliższych 12 lat. W 2010 roku otwarty zostanie na przykład dział islamu, w którym wystawione zostanie 10 tysięcy dzieł sztuki muzułmańskiej, a w 2012 roku Luwr wzbogaci się o filię w Abu Dhabi. Prawdziwym labiryntem, wielkim mrowiskiem, miastem w mieście, przyjmującym na swych 65 tysiącach metrów kwadratowych miliony turystów rocznie. 1800 osób, strażników, konserwatorów, informatyków, architektów, archeologów, wykładowców, inżynierów, strażaków zatrudnionych jest, by zwiedzający byli odpowiednio przyjęci i by muzeum mogło funkcjonować mniej więcej sprawnie. Mówię mniej więcej, bo od pewnego czasu wiele sal Luwru zamykanych jest na 1-2 dni w tygodniu. Liczba pracowników okazuje się niewystarczająca i ciągle niewystarczające są fundusze na utrzymanie paryskiego przybytku sztuki. To, co w Luwrze działa najlepiej, to ciągle oczywiście ludzie pracujący na jego terenie. Większość z nich zatrudniona tu została po zdaniu trudnego publicznego egzaminu dla urzędników państwowych. Inni, o zawodach nieprzewidzianych przez administrację, mają klasyczne umowy o pracę lub zatrudnieni są na zasadzie prac zleconych, na przykład lekarze. Pełno jest nie tylko bezcennych dzieł sztuki, pełno jest także drzwi. Drzwi pancernych, ognioodpornych, drzwi z kodem. Za jednymi z tych drzwi kryje się miejsce, do którego dostęp mają tylko wtajemniczeni. To laboratorium naukowe Muzeum Francji, posiadające wśród swych skarbów akcelerator cząsteczek. Pracuje tu 150 uczonych, fizyków, chemików, fotografów, geologów, dokumentalistów, a nawet lekarzy radiologów, którzy do datowania, ekspertyzowania i analizowania dzieł sztuki używają najnowocześniejszych technik naukowych. Laboratorium w Luwrze to istne sanktuarium, strzeżone jest jak prawdziwy sejf. Jest mekką dla ludzi zakochanych w sztuce. Codziennie napływa tu kilkadziesiąt próśb o staże i pracę. Wymagania dla postulantów są bardzo wysokie, co najmniej doktorat i zdanie specjalnego egzaminu wstępnego. Laboratorium zajmuje się oczywiście różnymi problemami najwyższej wagi, ale także sprawami na pozór bardziej błahymi. Na przykład przeprowadza badania nad kosmetykami, jakich używały kobiety w starożytnym Egipcie. Badania te, których rezultaty dowodzą, że znano już wtedy materiały syntetyczne, w części finansuje firma kosmetyczna L'Oréal. Najbardziej widoczną kategorią pracowników Luwru są rzecz jasna strażnicy. Jest to najstarsza profesja muzeum. Istnieje od jego otwarcia w 1793 roku i grupuje blisko połowy wszystkich zatrudnionych. Strażnicy Luwru to trochę tak jak kierowcy taksówek. Można wśród nich znaleźć ludzi o najprzeróżniejszym doświadczeniu i bardzo rozmaitej karierze. Wielu z nich trafiło do Luwru po studiach z dziedziny historii sztuki. Niektórzy mają nawet doktoraty w tej domenie. Zawód jest jednak bardzo uciążliwy, wielu strażników odchodzi i Luwr ma kłopoty z naborem nowych. Wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo znaleźć także rzemieślników wyspecjalizowanych w metalach, szlachetnym drewnie, szkle, tkaninach ściennych, którzy zdolni by byli w sposób zadowalający wykonać dekoracje sal, naprawić witryny, odmalować ściany najpiękniejszych wnętrz. Luwr od pewnego czasu zmuszony jest organizować specjalne staże dla zwykłych malarzy pokojowych i robotników budowlanych, przygotowując ich do pracy w muzeum.
Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dziś znów polska muzyka w etno-jazzowym brzmieniu, a więc trochę poniekąd ze świata. Bohaterem naszej audycji jest zespół Lautari i jego płyta Azaran z roku 2006, wydana przez pracownię artystyczną Samograj Multikulti. Album ten został uznany za folkowy fonogram roku 2006 w ramach konkursu organizowanego przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Sam Lautari jest regularnie od roku 2000 laureatem prestiżowych nagród i konkursów. Nazwa zespołu Lautari pochodzi od lutni. Grali na niej rumuńscy muzykanci na obszarze dzisiejszej Rumunii i Mołdawii aż do zniesienia poddaństwa wśród chłopstwa w latach 60. XIX wieku. Wynajmowali się oni do grania w dworach greckich i tureckich, później rumuńskich i węgierskich arystokratów oraz w monastyrach. Większość z nich to cyganie, którzy po uwłaszczeniu osiedlali się na wsi, głównie na Wołoszczyźnie. To tam powstały zwarte środowiska Lautarów, kontynuujących swe muzyczne tradycje. Prezentowane na tym miejscu wielokrotnie orkiestry taraf, jak choćby taraf Strzlejani czy taraf de Hajduk, to właśnie spadkobiercy tamtych muzyków, żyjący dziś głównie w południowej Rumunii. Jak czytamy w biografii polskiego zespołu, Lautarowie słyną ze swej giętkości, zdolności do przystosowywania repertuaru i składu grupy do konkretnych potrzeb i warunków, takich jak wesela, pogrzeby wiejskie, potańcówki czy religijne święta i jarmarki. Teraz już wiemy, skąd wziął się absolutny słuch naszych bohaterów i ich muzyczna żywiołowość. Skrzypce i prowadzenie zespołu, Zbigniew Łowrzył, fortepian, Michał Żak, klarnet, flety, bombarda, szałamaje. Na płycie Azaran wystąpił ponadto gościnnie Robert Siwak, grający na instrumentach perkusyjnych. Płyta wzięła się z fascynacji muzyką bizantyjską, gdzie taneczne nuty mieszają się z obrzędowością i sakralnym ceremoniałem. Mamy tu zarówno autorskie kompozycje poszczególnych członków zespołu, jak i nowoczesne opracowania motywów tradycyjnych. Azaran jest drugą po Musica Lautariasca nowa płytą zespołu Lautari, czekając z wielką niecierpliwością na kolejne krążki. Przywołajmy kaukaską bajkę o tytułowym Azaranie, ptaku tysiąca treli, którego śpiew sprawia, że wszystko wokół kwitnie. Bajka mówi także, iż by poznać człowieka, trzeba zostać towarzyszem jego podróży. Lautari zaprasza nas w podróż poprzez swój intymny świat, gdzie celebrowane jest życie, radość, miłość i przyjaźń przekraczająca granice kultur i społecznych podziałów.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.